Gościem Polskiego Radia Białystok jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem jest teraz wizyta polskich polityków prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza wizyta w Białym Domu na zaproszenie prezydenta Joe Bidena. Wyróżnienie, docenienie, forma podziękowania czy podkreślenia roli Polski w NATO, jak pan to ocenia?
Jest pewien standard dyplomatyczny w ramach relacji międzynarodowych, że odbywają się raz na kilka lat wizyty na szczeblu prezydenckim, natomiast dołączenie premiera
jest
wyróżnieniem i podniesieniem na wyższy poziom. Zwykle z tego, co słyszałem i pamiętam, premierzy spotykali się z wiceprezydentami amerykańskimi. Natomiast tutaj sprawa oczywiście ma też z pewnością jakiś kontekst polityczny, zarówno jeżeli chodzi o kontekst naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To znaczy to wyróżnienie jest też kolejnym akcentem położonym przez Waszyngton w kierunku sojuszników. I z drugiej strony wydaje mi się, że jest tutaj też kontekst takiego naszego wewnętrznego skłócenia i że administracja...
Danie jasnego sygnału naszym politykom.
Administracja amerykańska, wydaje mi się, że poprzez to zaproszenie i jego formułę mówi, mamy tutaj ważne kwestie związane z bezpieczeństwem, związane ze strategią, więc nie przesadzajcie z tymi kłótniami, bo jeżeli wasze kłótnie mają zagrozić stabilności funkcjonowania waszego państwa jako naszego sojusznika, no to nie do końca tego potrzebujemy. I dlatego tej wizycie towarzyszą też nieoficjalne komunikaty, trochę mniej dyplomatyczne, a trochę ostrzejsze, na zasadzie, że jeżeli nie będzie tu porozumienia, to może być problem z jakimiś dużymi kontraktami, na których polskiej stronie zależy.
A na czym Polsce zależy?
Kupnie nowoczesnej broni przede wszystkim.
A także w kwestii energii atomowej, też wbrew
tu sprawa jest bardziej złożona.
Z Amerykanami.
Tu sprawa jest bardziej złożona. Po Polsce zależy, natomiast Polsce zależy nie tylko na zbudowaniu elektrowni jądrowej, ale także na finansowaniu tej inwestycji. A strona amerykańska tak bardzo się do tego nie pali, żeby jednocześnie finansować i budować. Poza tym spółka, która miałaby budować, czyli Westinghouse, tak naprawdę robiłaby to rękami innych spółek, więc to jest taka dosyć złożona architektura biznesowa. No i mamy, no jak to w przypadku każdej dużej inwestycji, poważne wątpliwości, prawda? Czy to ten powinien być dostawca, czy jest do tego zdolny, czy to wykona, w jakiej cenie, bez opóźnień. Dość powiedzieć, że rząd PiS-u 8 lat udawał, że buduje i skończyło się na tym, że nie był nawet kontrakt zawarty na budowę, tylko na finiszu podpisali w pośpiechu kontrakt na projektowanie. Ale to tak samo jak Platforma, która wcześniej też przez 8 lat udawała, że buduje i tyle, że na spółkę wydała setki milionów i nic nie zbudowała.
Więc może ta wizyta jednak przyspieszy ten proces?
Takie wizyty to jest kwestia symboliczna. Żeby coś przyspieszyć, to trzeba tu działać w kraju. I na razie nowy rząd, czyli rząd koalicji Platformy, Lewicy, PSL i Polski 2050 opóźnia inwestycje zamiast je przyspieszać. To jest przede wszystkim inwestycja w CPK, ale myślę, że to jest także inwestycja w elektrownię jądrową. Przypomnijmy, że oni rządzenie rozpoczęli od hamletyzowania, czy przypadkiem nie zmieniać lokalizacji, co jest dość kuriozalne, dlatego że już wszystkie procedury związane z uzgodnieniami środowiskowymi były rozpoczęte. Została zbudowana akceptacja społeczności lokalnej i powtarzanie tego całego procesu, gdzie on ma swój wymiar międzynarodowy z uzgodnieniami europejskimi, międzypaństwowymi. To jest kilka lat, a my potrzebujemy jak najszybciej tej energii.
Także właśnie w sferze bezpieczeństwa. A czy w tej sferze jest coś, co może poróżnić naszych polityków, bo na razie mówią jednym głosem?
No, szczegóły. Jednym głosem to mówią, że Polska powinna być bezpieczna, natomiast co to dokładnie znaczy, to każdy rozumie po swojemu i mamy wiele pól sporu między nami, a resztą sceny politycznej była różnica na przykład co do tego, ile uzbrojenia i jakiego możemy przekazać Ukrainie. My uważaliśmy, że oni z tym przesadzają. Następnie mamy dużą różnicę co do tego, jak modernizować siły zbrojne. Politycy PiS-u uprawiali jakąś gigantomanię, głównie retoryczną, a w praktyce podbijali liczebność sił zbrojnych jakimiś ruchami księgowymi, typu na przykład przekształceniem pracowników cywilnych w pracowników wojskowych. No więc tak, albo mnożeniem dywizji na papierze bez odpowiedniego ukadrowienia czy wyposażenia. Więc wszystko się rozbija o szczegóły.
A w kwestii przekazywania odpowiedniej kwoty pieniędzy na obronność, bo teraz prezydent będzie przekonywał sojuszników NATO, by było to co najmniej 3% PKB. Czy Konfederacja też jest za tym? Czy to może powinny być jakieś inne gadanie. Uzgodnienia? Bo nie zawsze 3% PKB to będzie to 3%, bo w przypadku Polski to do tego wliczane są też emerytury dla żołnierzy.
Nawet do 2% są wliczane. Pani redaktor, 3% to jest jakaś moim zdaniem zupełnie niepotrzebna licytacja. Nie będzie prezydent nikogo do tego przekonywał, bo nikt nie jest zainteresowany, żeby Polska komukolwiek mówiła, ile ma wydawać na obronność.
Departament Stanu USA mówi, skupmy się na tych 2% uzgodnionych 10 lat temu.
Nie, to już będzie wystarczające.
Nikt
w NATO nie jest w stanie wymusić, bo nie ma żadnego mechanizmu karania państw, które tego nie spełniają. Moim zdaniem tutaj potrzebny jest system motywacyjny, to znaczy państwa, które przede wszystkim państwa, które wydają odpowiednio na obronność, powinny bliżej współpracować ze sobą. NATO jest taką strukturą, która umożliwia bliższą współpracę państw, które tego chcą. I myślę, że na tym się powinniśmy skupić. Natomiast te opowieści o 3% czy więcej, one donikąd nie prowadzą. Każde państwo samo decyduje w tym zakresie. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo...
Ale słyszeliśmy wypowiedzi Donalda Trumpa, który ponownie kandyduje na urząd.
Ale jeszcze jedną rzecz chcę dodać. Tak, zaraz możemy o nich pomóc. Tylko jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć. Obronność nie polega na tym, że walczy się procentami PKB. Obronność polega na tym, że walczą konkretne jednostki sił zbrojnych, które mają konkretne zdolności obronne, wyposażenie, poziom wytrenowania i dowodzenia.
Ale obronność nie polega tylko na posiadaniu silnej armii, ale także na odpowiednim przygotowaniu całego społeczeństwa.
No nie zgodzę się z tym do końca. Na wojnie walczą...
Na początek armia, ale później też poborowi.
Pani redaktor, poborowi też są częścią armii. Są rezerwą i stopień wytrenowania rezerw to jest typowy czynnik przygotowania militarnego. Mówi się teraz dużo o tak zwanej odporności państwa, o ochronie cywilnej. To wszystko ma znaczenie. Mówi się o ekonomicznym czy przemysłowym zapleczu dla wojny i to ma znaczenie. Natomiast skupmy się wpierw na rzeczach najważniejszych.
Zawodowi żołnierze.
Skupmy się najpierw na rzeczy najważniejszych, czyli na zdolnościach obronnych istniejących armii. To, co chciałem podkreślić, to że procenty PKB nie przekładają się w żaden prosty sposób na zdolności obronne. Gdyby tak było, być może Niemcy byliby najsilniejszą armią w Europie, bo dysponują największymi funduszami w liczbach bezwzględnych, a nie są. Dlatego, że można wydawać ogromne pieniądze i jednocześnie nie mieć wojska gotowego walczyć. Więc na to zwracam uwagę. My powinniśmy rozmawiać i to jest refleksja z wielu konferencji na tematy wojskowe, strategiczne, międzynarodowe. My powinniśmy w większym stopniu mówić o konkretnych zdolnościach obronnych, które muszą zostać zbudowane w konkretnych państwach i armiach, które będą ze sobą współpracować, a nie o tym, kto jaki procent wydaje PKB. Ta dyskusja jest dyskusją zastępczą. Podobnie jak dyskusja tocząca się w Unii Europejskiej,
o
odbudowywaniu. Właśnie nie ma dyskusji o armii europejskiej. Jest dyskusja o europejskim przemyśle zbrojeniowym. Jest to dyskusja wybitnie ekonomiczna. To znaczy, ile pieniędzy gdzie wydać, kto uruchomi jakie inwestycje. To jest dyskusja bardziej gospodarcza niż militarna. Na to zwracam uwagę. Cała dyskusja w Unii Europejskiej wokół obronności kręci się wokół pieniędzy, a nie żołnierza, który chce i potrafi walczyć. I to jest problem. I dlatego Amerykanie traktują Europę i Europejczyków trochę jak takie dziecko specjalnej troski, które nie potrafi samo zadbać o siebie, bo ma po prostu problemy. Problemy z postrzeganiem prawidłowym własnych możliwości i własnych potrzeb. I w tym całym jakby otoczeniu my musimy wiedzieć, na co możemy liczyć. Postanowienia szczytu madryckiego do dziś nie zostały wykonane, mimo że już mieliśmy kolejny szczyt NATO po szczycie madryckim i zaraz będziemy mieć kolejny chyba w Stanach Zjednoczonych, jeżeli dobrze pamiętam. Więc problem jest taki, że NATO jest organizacją silnych państw, wydających dużo na obronność, ale niezbyt skutecznych w realizacji swoich własnych postanowień.
To jakie zmiany powinny
być w NATO? I dlatego Rosja
pozwala
sobie na tak agresywne, imperialistyczne, zbrodnicze zachowania, bo wie, że nie spotkają kara, bo wie, że te kary są pozorne. Proszę zwrócić uwagę, po 12 pakietach sankcyjnych Unii Europejskiej my rozmawiamy o tym, że można by wprowadzić sankcje na żywność z Białorusi czy z Rosji. No to jakby, czyli co, oni w 12 pakietach sankcyjnych o tym zapomnieli? Nie, po prostu nie chcieli. Chcieli handlować z Rosją. I tak negocjowali te pakiety sankcyjne, żeby tego, na czym im zależy, nie zakazać. I dlatego był wyjątek na diamenty z Belgii, dlatego był wyjątek na produkty luksusowe z Włoch i tak dalej.
Powtórzę pytanie, jakie zmiany wobec tego powinny być w NATO?
Bardzo liczne, pani redaktor, ale to otwiera pani dyskusję o marzeniach, bo tych zmian nie będzie. Żeby NATO było organizacją skuteczną, to musiałby mieć jakiś mechanizm przyjmowania postanowień i następnie ich wykonywania. Na przykład, jeżeli ktoś nie wyda 2% na PKB, no to że jest za to jakaś kara. Tylko, że żadne państwo
i
się
tu powracamy do mojego jeszcze poprzedniego pytania.
W Unii
pytania
Europejskiej zaczęto
odnośnie
tworzyć
Donalda
mechanizmy
Trumpa,
karne,
który
i
powiedział, że nie staną Stany Zjednoczone w obronie państwa, które nie wydało 2% PKB. Na
jeżeli chodzi o słowa Trumpa, to oczywiście on może po raz kolejny zostać prezydentem i jego słowa mogą mieć przełożenie na decyzje polityczne, natomiast należy pamiętać, że kiedy rządził poprzednio, to linia amerykańska w polityce międzynarodowej nie zmieniła się aż tak mocno. To wynika z tego, że prezydent nie rządzi Stanami Zjednoczonymi samodzielnie, tylko rządzi za pośrednictwem administracji, w której jest bardzo wielu urzędników, polityków, którzy niekoniecznie ekstrawaganckie czy radykalne poglądy Trumpa w różnych kwestiach podzielają. Natomiast trend ogólny zwrotu ku izolacjonizmowi, przeniesienia uwagi z Europy na Pacyfik i zakończenia zimnowojennego podejścia do Rosji jest trendem długookresowo działającym na polityków amerykańskich i świadectwem tego jest to, że w tej chwili w kongresie jest blokada na dalsze wspieranie Ukrainy z powodów ich polityki wewnętrznej.
Zaznaczył pan, że każde z państw powinno na własną rękę dbać o swoje bezpieczeństwo, a w przypadku strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, to czy Konfederacja dołoży coś do jej budowania przez prezydenta i rząd, bo wspólne działania zapowiedzieli?
Jesteśmy do dyspozycji. W ostatnich dniach przewodniczący naszego klubu brał udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Jesteśmy reprezentowani w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, do Spraw Wewnętrznych, w Komisji Obrony Narodowej. Bierzemy udział we wszystkich poważnych dyskusjach na te tematy w sposób, jak sądzę, dość kompetentny. I tutaj są konkretne rzeczy do zrobienia. Uzupełnienie stanu kadrowego sił zbrojnych, poprawa warunków szkolenia czy zatrudnienia i pracy żołnierzy, tak żeby chcieli być i żeby byli dumni, że są w siłach zbrojnych. Poprawa wyposażenia, poprawa logistyki. To jest po prostu mnóstwo małych zmian, które trzeba wykonać i dużych. Zmiany też mentalne, żeby nie traktować żołnierzy jak dzieci, tylko żeby traktować jak dorosłych ludzi, którzy muszą za różne rzeczy odpowiadać, żeby wojsko to nie była biurokracja, praca od do, żeby wojsko przyciągało i zatrzymywało zdolnych ludzi. No to są różne bardzo konkretne rzeczy do zrobienia i wszyscy musimy na to naciskać i na to pracować. Problem jest taki, że jak jest dobrze, czyli jest pokój, to siły zbrojne są poza radarem. Tam są wydawane ogromne pieniądze i mało kto się tym interesuje. A jak przychodzi wojna, to nagle pojawiają się alarmistyczne artykuły. No, w zasadzie nie mamy tego, nie mamy tamtego, to nie gotowe, to nie działa. Tego się nie da wyprodukować, bo jakby projekt został opracowany, ale zapomniano postawić linii produkcyjnej. No i trzeba by później zamawiać wszystko z zagranicy. Zamiast rozwijać polski przemysł obronny, my w tej chwili wydajemy miliardy za granicą. Miliardy, ogromne pieniądze. I to jest katastrofa. I to się wszystko wydarzyło za rządów PiS-u. Najpierw było 6-7 lat zaniedbania, a później gwałtowne zakupy za granicą.
Wprawdzie jest jeszcze za wcześnie, żeby podsumować całą wizytę najważniejszych polskich polityków w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy po pierwszym dniu, ale może pan już się pokusi, korzystając z okazji, że akurat odwiedził pan Polskie Radio Białystok.
Ja myślę, że dobrze, że do tej wizyty doszło. Natomiast najważniejsze rzeczy nie dzieją się na takich oficjalnych wizytach.
Ale jakiś sygnał popłynie do europejskich, tych najważniejszych polityków, że zobaczcie, Joe Biden się liczy z naszym prezydentem, premierem.
To jest takie dopieszczanie kompleksów. To jest normalne, że prezydent amerykański przyjmuje prezydentów różnych państw. To nie jest żadne wyróżnienie, to nie jest znak żadnych naszych specjalnych relacji. Towarzyszące temu raczej chłodne
wcześniej
wypowiedzi Joe Bidena.
Wspomniał pan o specjalnej trosce.
Tak, raczej myślę, że może to być nawet potraktowane w kategoriach lekko protekcjonalnych, że prezydent amerykański nie przyjął tylko prezydenta, tylko chciał jeszcze obok polskiego prezydenta mieć polskiego premiera. To tak jakby ich tam wzywał, żeby im dać troszeczkę reprymendę, prawda? Także ja myślę, że tutaj, ale przede wszystkim takimi spotkaniami nie ma co się zanadto ekscytować. Ważne rzeczy to są kontrakty zbrojeniowe, to jest przekazywanie pewnych konkretnych technologii. Na przykład jedno głosowanie w kongresie, żeby Polsce przekazać jakąś technologię, jest bardziej istotne niż czy jedna dobrze wynegocjowana umowa offsetowa. Zwracam uwagę, że przy ostatnich zamówieniach, na przykład na F-35, to ja nie jestem pewien, czy myśmy tam w ogóle jakąś umowę offsetową wynegocjowali. Inne państwa robią to, inne państwa europejskie. Jak były śmigłowce kupowane przez rząd PiS-u, też nie słyszałem nic specjalnie o offsecie. Więc to są rzeczy, które nas powinny interesować.
Ale być może ta wizyta prezydenta i polskie czołgi będą jakimś światełkiem ku temu, żeby były nowe, intratne dla nas kontrakty zbrojeniowe.
Jeżeli miałyby być, to to wszystko zostało załatwione wcześniej, przed taką wizytą, a na takiej wizycie wyłącznie ogłoszone. Natomiast ja jak na razie nie słyszałem, żeby tam zostało ogłoszone coś istotnego. Być może uzupełnimy wiedzę, jak się ta wizyta skończy.
Podsumowując,
i będziemy wiedzieli.
Te
natomiast
kilka dni
ja się nie spodziewam.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
A gościem Polskiego Radia Białystok był wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.